Rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje dość osobliwe. Dość osobliwe dlatego, że zamknięte i przeznaczone dla stosunkowo małej grupy osób, które bezpośrednio w tych rekolekcjach biorą udział. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że liczba tych, do których mogłaby być ta refleksja, medytacja i modlitwa adresowane, jest znacznie, znacznie większa. Rekolekcje zamknięte także z tego powodu, że pragniemy przełożyć Ewangelię na nasz język, dostosować jej nauczanie do naszego życia, ale to jedna strona, bo także chcemy dostosować nasze życie do jej nauczania. To druga strona, jeszcze ważniejsza. Skoro gromadzimy się tutaj wspólnie w grupie przedsiębiorców i pracodawców, to znaczy, że są takie wymiary naszego życia, które warte są i wymagają szczególnej zadumy i refleksji, szczególnego przemyślenia, że jest coś w Ewangelii, jakieś przesłanie, jakieś orędzie, które jest adresowane do nas w szczególniejszy sposób i któremu winniśmy się przyjrzeć. Spróbujemy zatem to uczynić z Bożą pomocą. Dlatego, że tego typu rekolekcje wymagają też więcej światła Ducha Świętego, więcej mocy Bożej, bo chcemy zaczerpnąć z tego źródła, którym jest Ewangelia, coś specjalnie dla siebie. Ale nie tylko z myślą o sobie, także z myślą o tych, którzy na co dzień stanowią środowisko i kontekst naszego życia. Gdyby szukać jakiegoś jednego klucza, pytania, które wprowadza nas w te rekolekcje, można by to pytanie sformułować mniej więcej tak. Czy ekonomia, czy przedsiębiorczość jest do pogodzenia z etyką, moralnością i religią? Czy przypadkiem nie jest tak, że są to zupełnie odmienne sfery życia, które w pewien sposób siebie nie tolerują, a nawet się wzajemnie znoszą? Otóż według obiegowego sposobu myślenia przedsiębiorczość, biznes to jest sfera moralnie podejrzana, etycznie ryzykowna, a religijnie dwuznaczna. Będziemy starali się przyjrzeć temu z różnych stron. Starać się odpowiedzieć na to pytanie w świetle Ewangelii, w świetle objawienia utrwalonego na kartach Pisma Świętego. Czyli nie będziemy starali się udzielać takich odpowiedzi, które w nas siedzą, ani takich, których chcielibyśmy słuchać, ale takich, które możemy wyprowadzić z Bożego objawienia. Gdy myślimy, może mniej, ale ci, którzy patrzą na przedsiębiorców i na pracodawców, gdy patrzą z boku, to sądzą, że najważniejszym celem tego statusu społecznego i ekonomicznego jest wola bogacenia się. W związku z tym nie brakuje takich, którzy przypisują tym, którzy cokolwiek mają i prowadzą jakieś interesy czy biznes, przypisują właśnie chęć bogacenia się jako najważniejszą przesłankę, którymi ci ludzie mieliby kierować się w życiu. I oczywiście przekładają to dalej na kategorie moralne, widząc w tej woli, w tym pragnieniu bogacenia się, widząc na przykład pochodną, czy skutek, czy rezultat, na przykład chciwości. Powiedzieć musimy na samym początku jasno i wyraźnie, że tak, celem przedsiębiorczości, celem dawania pracy innym, celem handlu, jest bogacenie się. W przeciwnym wypadku cała przedsiębiorczość nie miałaby racji bytu. Jeżeli bowiem całe nasze zajęcie prowadziłoby do tego, że bylibyśmy coraz ubożsi, to byłoby to i nierozsądne, i ryzykowne, i niewłaściwe, i jednocześnie w pewnym sensie niemoralne. Zatem rzeczywiście sprawa tego, by mieć więcej, posiadać więcej, leży w zasięgu zainteresowania tych, którzy jako przedsiębiorcy, jako pracodawcy stanowią szczególną grupę pośród ludzi w danym kraju, w danym regionie, w danym społeczeństwie. Trzeba do tego dodać jeszcze jedną uwagę, która stoi jak gdyby na antypodach, na drugim biegunie tego, co teraz powiedzieliśmy. Otóż, jeżeli powiemy, że bogacenie się, pomnażanie tego, co posiadamy, zamożność jest celem i to dobrym celem przedsiębiorczości, to musimy mieć na względzie, że niestety nie wszyscy kierują się takimi przesłankami, które samoistnie bogacenie się i zamożność czynią dobrym. Otóż nie brakuje bowiem mnóstwa przykładów, i to nie tylko daleko od nas, ale i w naszej ojczyźnie, kiedy to u korzeni tej niechęci czy tej podejrzliwości wobec bogacenia się leży to, że nie brakuje również takich ludzi, którzy nie tylko używają dóbr, ale ich również nadużywają. Tu jednak, znów patrząc na to samo zjawisko z drugiej strony, musimy powiedzieć jasno, że nadużywanie nie przekreśla ani też nie czyni bezsensownym używania. Trzeba więc szukać jakiegoś złotego środka i trzeba starać się spojrzeć na swoje życie, na swoją pracę, na swoje powołanie. Trzeba spojrzeć z takiej perspektywy, w której mielibyśmy wyważone proporcje, wyważony sposób patrzenia, ale zakorzeniony już nie w naszym umyśle i oparty nie na tym, co rozumowe, ale na tym, co Boże. Otóż, gdy rozpoczynamy rekolekcję, to myślę, że z rekolekcjami jest trochę tak, jak bywa w życiu. Mianowicie nie brakuje ludzi, którzy prowadząc jakieś interesy, którzy będąc przedsiębiorczy, którzy uważają, że niebezpieczną jest rzeczą zadawanie się, podejmowanie jakichś rozważań etycznych czy moralnych. Niebezpieczną jest rzeczą dlatego, sądzą, ponieważ moralność, etyka nakłada przedsiębiorczości pewne pęta, tak to pojmują, pewne ograniczenia. Istnieje nawet stereotyp, że jeżeli ktoś chce być uczciwy, to żadnego w gruncie rzeczy interesu nie zrobi. Ani nie zrobi nie będzie miał wielkich dochodów. Przypomnijmy sobie sprzed mniej więcej 20 lat, kiedy dokonywała się transformacja, to dość głośno, chociaż może po części przekornie, mówiono, że pierwszy milion trzeba ukraść. Natomiast jakakolwiek była wtedy wartość pieniędzy, dzisiaj te pieniądze mają inną wartość niż 20 lat temu. I dopiero wtedy, kiedy ma się ten pierwszy milion, dopiero można starać się być uczciwym. Z tym, że też nie od razu. Zatem nie brakuje takiego spojrzenia na przedsiębiorców, na pracodawców, w którym patrzy się na człowieka, który coś ma z wielką podejrzliwością. Skoro patrzy się z wielką podejrzliwością, to ta podejrzliwość, czy pewne skrępowanie z tego tytułu, udziela się również samym przedsiębiorcom i pracodawcom. Bywa tak, że w wielu sytuacjach czujemy się nieszczególnie. Czujemy się nieszczególnie, mówię właśnie o przedsiębiorcach, dlatego że mamy przekonanie, że nie można się wyróżniać, nie warto się wyróżniać, nie trzeba się wyróżniać, trzeba raczej maskować to, co się ma, a jeżeli już przychodzi nam w jakiś sposób tak czy inaczej żyć tym, co mamy, czyli ukazać to na zewnątrz, to czujemy pewne skrępowanie. Wiemy dobrze, że bez przerwy ktoś, takie może być również wrażenie, ale taka jest też prawda, że ktoś czyha na majątek. Urząd Skarbowy chciałby uszczuplić jak najwięcej. Gdzieś w rodzinie bliższej i dalszej, także, jeżeli się powiodło komuś, to uważają, że ma obowiązek, prawda, dzielenia się, już nawet nie tylko wspierania. Czasami w najbliższej rodzinie przybiera to monstrualne kształty i rozmiary, kiedy człowiek jest starszy, tym bardziej tego doświadcza, że ta miłość i więzi rodzinne są w gruncie rzeczy przekładane na kategorie dość finansowe. Bywa tak, że człowiek zamożny czuje się skrępowany, gdy dookoła są biedniejsi, a zwłaszcza bardzo biedni, czuje się wtedy nieszczególnie. Bywa wreszcie, powiedzmy to jasno, że człowiek zamożny czuje się nieszczególnie w kościele. Bo gdy przychodzi do kościoła, to tak jak gdyby to, co ma, takie przynajmniej ma wrażenie, a nie jest to wrażenie bez podstawy, jakby miano mu za złe, że ma. I wszędzie słyszy te wezwania: podziel się, podziel się. Przyczyny tego stanu rzeczy są rozmaite. Dla człowieka, który coś ma, bywa to bardzo krępujące, bo nawet nie to, żeby nie chciał się podzielić, ale przymuszanie do podzielania się pozostaje krępujące. Pod tym względem właśnie mamy dość kiepskie tradycje. W tak zwanym PRL-u, które część z Państwa na pewno pamięta, tak zwana prywatna inicjatywa, człowiek, który coś miał, człowiek przedsiębiorczy, także pracodawca, był widziany źle i podejrzliwie. Prywatna inicjatywa brzmiała jak przezwisko. I tak to było przez całe lata. Wobec tego utarł się stereotyp i swoisty podział między tymi, którzy mają pracę gotową, zapewnioną i o nic się nie muszą martwić, i to było poparte rozmaitymi przysłowiami w rodzaju czy się stoi, czy się leży i tak dalej, oraz między tymi, którzy mają więcej, którzy prowadzą jakiś biznes, ale zawsze się w tym dopatrywano jakiegoś podtekstu. Tu musimy dodać jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. Czy myślimy w kategoriach prawa, czy myślimy w kategoriach moralności? Otóż między jednym i drugim nie można przeprowadzać znaku równania. Oczywiście, że państwo i prawnicy chcieliby, żebyśmy prawo, które oni stanowią, żebyśmy go postrzegali w kategoriach moralnych. To znaczy, żebyśmy włączali do jego przestrzegania sumienie. Gdyby rzeczywiście prawo było dobre pod każdym względem i sprzyjało człowiekowi, do czego jeszcze będziemy wracać do tego momentu, to rzeczywiście należałoby oczekiwać, że ono obowiązuje w sumieniu. Ale myślę, że przedsiębiorcom na jakimkolwiek są etapie i stopniu nie trzeba tłumaczyć, że prawo i cała ta sfera prawna często pozostawia bardzo wiele do życzenia. W związku z tym przymuszanie kogoś, żeby sumienie było strażnikiem, stało na straży prawa, przestrzeganie prawa, jest rzeczą dość ryzykowną. Trzeba więc będzie się zastanowić, gdzie leży ta granica i jakie są przesłanki, które stanowią o tej autonomii prawa i moralności. To jest jakby jedna strona. Mianowicie, nawet gdy przychodzimy właśnie do kościoła, a być może nawet gdy bierzemy udział w rekolekcjach takich jak te, to możemy je postrzegać tak wewnętrznie, tak, gdy się nad tym głębiej zastanowimy, jako swoisty rodzaj ekspiacji, że to się należy, że troszeczkę mamy czasami pretensje do samego siebie, że mi się udało. Chociaż staramy się tę pretensję przed sobą ukryć i nie zawsze jest tak, że to, że mi się udało, trwa wiecznie. Ale jest także i druga strona, o której też trzeba koniecznie powiedzieć. Mianowicie są ludzie, przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy uważają, że moralność i etyka to jest kołnierz, to jest kaganiec, którym nie tylko nie należy, ale nawet nie można się przejmować. Dlatego, że mnoży z jednej strony skrupuły jakieś i zmusza do dzielenia się czy do rozdawnictwa, a z drugiej strony nie pozwala się w pełni rozwinąć, czyli wykorzystać wszystkich możliwości rozumu. Bo rozum podpowiada znacznie więcej niż można. I to nie tylko w perspektywie prawnej, ale także w perspektywie moralnej. Dlatego jak z jednej strony są tacy przedsiębiorcy, którzy decydują się na udział w rekolekcjach, prowadzą głębokie życie religijne, głębokie życie duchowe i zastanawiają się bardzo często, Panie Boże, czy mi się to należy, tak z drugiej strony, i tych drugich chyba jest więcej, są przedsiębiorcy i pracodawcy, których to, w czym bierzemy teraz udział, sfera religijna, teologiczna, duchowa, w ogóle nie interesuje. Nawet nie chcą o tym mówić. Nawet nie chcą, żeby poczuć jakikolwiek wyrzut sumienia. Bo ten wyrzut sumienia boją się, że obróci się przeciwko ich rezultatom, ich przedsiębiorczości i przeciwko temu, co im do głowy przychodzi. Dlatego bardzo wielu takich ludzi nie sposób skłonić do jakiejkolwiek duchowej refleksji. Można by powiedzieć, że stają się w tej refleksji coraz bardziej tacy, w tym swoim sposobie życia coraz bardziej jakby zacementowani, nieprzystępni. Do tego stopnia, że jakiekolwiek słowa, jakakolwiek propozycja moralna, etyczna, że zostaje przyjęta z niechęcią, a nawet podejrzliwie i z wrogością.